Witam na spotkaniu z profesorem Tomaszem Kukaskim, Tomkiem, który jest profesorem na Katedrze Sztuki w Białymstoku na Politechnice Białostockiej. No muszę powiedzieć, jak to się stało, żeśmy się w życiu spotkali i dlaczego mam ten zaszczyt prowadzić spotkanie. Otóż z Tomkiem poznałem się w Ogólniaku. Po 3 latach Tomek odpłynął do Białegostoku. Jego losy były mi nieznane do momentu, kiedy pojawiłem się w Białymstoku. Przy czym Tomek był bardziej człowiekiem kameralnym i jakoś nasze drogi się nie spotykały. Ja byłem bardziej człowiekiem kawiarni, on bardziej człowiekiem pracowni. Któregoś razu spotkaliśmy się po prostu na wystawie w Arsenale. Przy czym po latach długo się obwąchiwaliśmy i jakoś się nasze drogi nie przecinały. No ale nieśmiałość minęła i doszło do rozmowy. Dobrze nam się rozmawiało. Znowu odżyły wspomnienia. I tak się stało, że namówiłem go na rozmowę w kartkach o wielu tematach dla nas bliskich. Przede wszystkim o jego sztuce. I ten wywiad ukazał się w kartkach i za chwilę kartki upadły. Kartki to jest pismo literacko-artystyczne, które przez długie lata ukazywało się w Białymstoku. No, jak ta rozmowa się ukazała, to Tomek widocznie nabrał do mnie przekonania. W tym sensie, powiedział, że kłamie. No niech będzie. W każdym razie, kiedy szykował swoją następną wystawę, zaczął mnie namawiać, żebym jednak coś napisał może o jego robocie. Przyznaję się, że ja nie za bardzo się wyznaję w tym warsztacie, który on opanował do perfekcji, o którym Wiesław wspominał na otwarciu wystawy. W każdym razie no, dałem się namówić i jakoś ambicjonalnie podszedłem do tego zadania i napisałem pierwszy tekst. Później, kiedy Bożena Schroederowa... miała pomysł, żeby Tomka jednak po latach z dorobkiem zaprosić do Sejn. Uważałem, że to jest kapitalny pomysł, że czas najwyższy, żeby człowiek, który wyszedł z Sejn i ruszył w świat, w końcu zrobił przystanek ponownie po latach w Sejnach i żeby pokazał to, czego dokonał w życiu. A sądzę, że po zobaczeniu tej wystawy wszyscy jesteśmy przekonani, że to jest kapitalny dorobek. Olbrzymia robota, godna podziwu, ze względu i na warsztat, i na wyobraźnię. No i zrobiłem drugą rozmowę z nim, która ukazała się w Almanachu Sejneńskim. A później jeszcze napisałem tekst specjalnie do tej wystawy, przy czym zanim do niej doszło, to troszkę czasu minęło. Ale statek przybył do portu wraz z kapitanem. Mamy świetną wystawę. I niech państwo podziwiają, jak chłopak z Sejn, jaką robi wspaniałą sztukę. To ja może tyle z tym przydługim wstępem. Coś powiesz?
No cóż, dziękuję. Ja mogę tylko jeszcze raz podziękować Poganiczu, całemu Krzysztofowi, Bożenie, Urszuli i wszystkim innym, którzy jeszcze raz, tak jak powiedziałem, pomogli w organizacji tej wystawy, która miała dzisiaj miejsce. Ale oddam Jarkowi mikrofon, ponieważ to on miał być moderatorem tej naszej rozmowy, więc ja sam z siebie nie zacznę.
No dobrze, więc może chronologicznie, linearnie wyjdźmy od momentu, kiedy opuszczasz sceny. Przy czym mój pomysł jest taki, żebyśmy poruszali się po kole, prawda? Żebyśmy kończyli naszą rozmowę w momencie, w którym w tej chwili jesteśmy. No, interesowałoby mnie, z jakim bagażem wiedzy wyszedłeś o sztuce, bo o niej chcemy rozmawiać, z Sejn. Mam na myśli edukację i szkolną, i indywidualną, osobistą. Z jakim bagażem po prostu wychodziłeś z Sejn, a nawet z samego Białegostoku po prostu, co miałeś w głowie, co wiedziałeś, jakie miałeś umiejętności. Rozumiemy, że od początku, to znaczy jak ja znam ciebie, to wydaje mi się, że od początku wiedziałeś, czego chcesz. I to zawsze w tobie podziwiałem. To ten bagaż wiedzy o sztuce jest pytanie.
No nie miałem zbyt wielkiego bagażu wiedzy o sztuce. To znaczy na pewno nie jakiś taki, który byłby jakimś wyższym od przeciętnego. Może jednak odrobinę wyższym. To znaczy w czasach, kiedy myśmy tutaj uczyli się w Sejneńskim Liceum, no wszystko wyglądało dobrze. Ja nie byłem przekonany, że to liceum jest prowincjonalne i źle uczy. Natomiast w momencie, kiedy po trzeciej klasie licealnej miałem się przenieść do Białegostoku, do trzeciego liceum, które wtedy chyba było w pierwszym miejscu rankingu, no to od razu wiedziałem, że mogę się spodziewać czegoś takiego, że potraktują mnie właśnie jak chłopaka z prowincji. W związku z tym jednak coś z tych takich kompleksów sejneńskich gdzieś tam we mnie było i takim podstawowym moim ambitnym zadaniem było to, żeby pokazać, że ja jednak tutaj czegoś się nauczyłem i coś umiem i coś z sobą reprezentuję. No i to było spotkanie w tym nowym miejscu poniekąd na dwóch płaszczyznach, ponieważ pierwsza płaszczyzna to była płaszczyzna jakaś towarzyska. Ja opuszczałem tutaj grono przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, z którymi w zasadzie wzrastałem od dzieciństwa i później poznałem ewentualnie szersze grono w tych latach wczesnych licealnych, a tam wpadałem w teren, który był mi całkowicie nieznany. W związku z tym jeszcze gdzieś ta taka tęsknota za tym miejscem, ponieważ myśmy wyjechali stąd tuż po zakończeniu roku szkolnego. Ja jeszcze tu wracałem w wakacje, byłem chyba za 3 tygodnie, tak żeby gdzieś jakiś ten kontakt utrzymać. Troszkę mnie tutaj to wszystko jednak trzymało. Natomiast no ta sytuacja tej zmiany była też pewnym wyzwaniem i też w jakiś sposób była pociągająca. I wracając do tej drugiej płaszczyzny spotkania tego licealnego, no to rzeczywiście było coś takiego. To trzeba powiedzieć, że część z nauczycieli absolutnie podważała kompetencje nauczycieli sejneńskich, którzy no w jakiejś prowincjonalnej szkole czegoś uczyli i w związku z tym chyba przez pierwsze 2 miesiące to były takie próby tykania mnie. Dotyczyło to zwłaszcza języka polskiego i matematyki. Pamiętam, bo byłem dosyć ostro wyrywany tutaj do tablicy. Tak samo wszelkie prace pisemne, które pojawiały się na języku polskim. Byłem pierwszy, który ma to czytać. No ale pomijając jeszcze inne drobne przypadki, to może te są najwyraźniejsze. Więc tu byłem przygotowany na to. Oczywiście z matematyką nie było tak źle i sobie radziłem. W związku z tym odrobina więcej pracy i po 2 miesiącach już nie było problemu. Natomiast no, z językiem polskim, co pamiętam, zaskoczenie, ponieważ no, w tym czasie byłem raczej nastawiony bardziej polonistycznie, czyli ja byłem, zaraz do tego wrócę, bo Jarek tutaj pytał o te związki z wykształceniem i ze sztuką. Ja byłem tutaj kształcony przez profesora Staniewicza, którego z wielką atencją do tej pory wspominam jako takiego nauczyciela wzorcowego ku myśleniu otwartemu. Czyli to, co gdzieś tam na początku w liceum pisałem, to pamiętam takie sytuacje, że po odczytaniu jakiegoś tekstu wypracowania wszyscy siedzieli z otwartymi buziami, a pani profesor pytała, czy rzeczywiście ja to napisałem. Więc to były tego typu sytuacje. No więc wracając jeszcze do tego, o co Jarek zapytał. No być może były to inne czasy. W tej chwili nie jest to częste, natomiast ja byłem o tyle dobrze wykształcony, że czytałem mnóstwo. Zresztą tak jak i Jarek. Czyli pamiętam, że w momencie, kiedy, ponieważ przez 7 lat mieszkaliśmy w klasztorze, tam było Technikum Mechanizacji Rolnictwa, później przenieśliśmy się do budynku internatu, to tam była biblioteka, to było jedno z najczęściej odwiedzanych przeze mnie miejsc. Oczywiście rodzice też mieli sporą bibliotekę i w zasadzie wszystko chyba, co było w tej bibliotece, to ja przeczytałem. W związku z tym ten kontekst sztuki gdzieś w tej literaturze zawsze się pojawiał i on był ciekawy. Oczywiście materiałów wizualnych nie było tak dużo. No, ja pamiętam, że rodzice mieli 13 taką tomową encyklopedię i tam te wszystkie ilustracje, które tam były związane ze sztuką, były przeze mnie przestudiowane wielokrotnie i jakby ten podstawowy taki zrąb bez takiego systemu kształcenia ogólnego, on gdzieś zupełnie naturalnie się we mnie utrwalił i chyba w pewnym momencie później zastartował całkiem nieźle, kiedy ja zacząłem po prostu wyjeżdżać i odrobinę więcej widzieć, a później doszedłem do momentu, kiedy można to było w pewien sposób usystematyzować i sobie ułożyć i korzystać z tego też na własny użytek.
No tak. I później zdajesz na architekturę. I dlaczego na tą architekturę? Dlaczego nie od razu na akademię, na grafikę, czy może na malarstwo? Skąd się w twoim życiu wziął pomysł, czy potrzeba zdawania na architekturę? Tak?
Jasne, no to jakby sam moment przeniesienia i ten moment, że była to klasa maturalna, gdzie trzeba było odrobinę przesiąść fałdów. Dla mnie to był jeszcze ten skok jakościowy, więc o tym myślałem. Oczywiście ja w wieku 15 lat chciałem pójść do szkoły, która jest w Superaślu, czyli do liceum plastycznego. Natomiast no, moja mama nie pozwoliła mi tam wyjechać, bo brat już był poza. Chciała mieć młodszego z synów przy sobie. Natomiast no, architektura, tak jak się to wydawało wtedy, była tym kierunkiem, który w pewien sposób był kierunkiem dla mnie jednak związanym z jakimś myśleniem i z działalnością artystyczną. Ja nie miałem jeszcze wtedy ambicji na SP, czyli być może ten kompleks jednak gdzieś tam istniał. Być może potrzebowałem czasu. To znaczy trwało to jeszcze, studiując architekturę, 3 lata, zanim dojrzałem do takiej decyzji, że rzeczywiście chciałbym pomyśleć o szkole artystycznej i później już o tym cały czas myślałem i w tym kierunku też idąc jakby tokiem studiów, ale myślałem równolegle o tym, zupełnie niezależnie pracując poza wszelkimi zajęciami, jakby w tę stronę.
No dobrze, no to przejdźmy od razu do studiów na akademii i powiedz, zdajesz na akademię i kogo spotykasz na tej akademii? Czy to ktoś, kto już ci imponuje, prawda? Czy to nadal mistrzowie jakby są poza szkołą? Może kilka zdań, wspomnień o szkole, o akademii w Warszawie.
No dobrze, ja zdawałem na akademię w sytuacji takiej, kiedy po zrobieniu dyplomu na architekturze nie za bardzo wyobrażałem sobie pracę, która w tamtym czasie była oferowana. Oczywiście to był rok 87, czyli jeszcze komuna trwała, nic nie zapowiadało tego, że za jakiś czas coś się zmieni. Biura, które działały w tym czasie, to określiły bloki OWT, które doskonale znamy i które do tej pory jeszcze straszą. Więc ja, myśląc już wcześniej o studiach, na początku myślałem o malarstwie i bardzo dużo malowałem. Natomiast jeszcze robiąc dyplom, wyjeżdżałem kilka razy na konsultacje na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, ponieważ to mnie interesowało i w pewien sposób zmieniłem zdanie. Dlatego, że mój kolega, który był rok wyżej, to jest Jarosław Wiszenko, obecnie jest malarzem, który maluje cerkwie. Skończył grafikę, ale ożenił się z Ukrainką i jakby tego typu fach uprawia. On zdał po właśnie tym pierwszym kierunku na grafikę i trochę on mnie na to namówił, czyli pokazał jak to wygląda. Ja oczywiście tutaj może jeszcze za chwilę wrócę, dlaczego gdzieś grafika była w kręgu moich zainteresowań, natomiast mi się wydawało, że normalny człowiek grafiki nie może robić, jak ja ją widziałem. Być może to jest coś takiego, jak państwo na to patrzą, wydaje się, że to jest niemożliwe do zrobienia. Więc ja trochę też o tym tak myślałem, jako o takim pewnym pułapie, który jest niedościgły, czyli ta taka manualność malarstwa w pewien sposób była mi na tym etapie jakoś bliższa. Natomiast zdawałem pod presją tego, że miałem bilet do wojska. Kto go nie miał? I miałem go później w trakcie studiów jeszcze trzykrotnie, czyli miałem go cztery razy, łącznie z tym, że miałem przerwać te studia, ale jakoś Wiesław też miał cztery, tak. Natomiast w tym wojsku nie byłem. Nie byłem i bardzo, bardzo sobie chwalę jednak. Chociaż wedle wszelkich badań się nadawałem. Uważałem, że jakby wojsko w tym kształcie zbyt duży uszczerbek psychiczny by mi wyrządziło w trakcie tej służby, a tego w tym okresie zdecydowanie nie chciałem. Tak się stało, że szczęśliwym przypadkiem ten czwarty raz, który już był już ostateczny przed ukończeniem 28 roku życia, też się zdarzył. W związku z tym, wracając do tego, o co Jarek pytał, czyli postanawiam, że zdaję na grafikę. To wcale nie było łatwe. Chyba 340 osób zdawało w tym czasie teczki do przyjęcia, miejsc było 18. Więc konkurencja była dosyć spora. Tak jak w szkole aktorskiej, tak. Odrobinę poniżej 200 osób zostało już dopuszczonych do samych egzaminów. I po pięciodniowych egzaminach, po dodatkowych rozmowach kwalifikacyjnych ukazała się lista. Ja oczywiście tutaj już z tym biletem, który mnie za chwilę czeka. I okazało się, że jestem na miejscu 19. Miejsce jest 18. Więc w praktyce nie zdałem, natomiast historia była taka, że jak z Hitchcocka, tak, troszeczkę wpadłem już w panikę. Natomiast miałem znajomego nauczyciela, który mnie uczył projektowania wnętrz na architekturze w Warszawie. No i to mogę powiedzieć, bo państwo wiedzą, że coś takiego jest, ale oczywiście kontaktuję się. On znał ówczesnego dziekana, czyli profesora Stanisława Wieczorka. No więc Wojtek Plowako, to też jest jasna sprawa, tak się nazywał. Mówi: Tomek, chodź, pójdziemy, pogadamy ze Staszkiem. Więc poszliśmy, pogadaliśmy ze Staszkiem. Staszek Wieczorek, dlatego tak mogę mówić, ponieważ no w tej chwili to jesteśmy na ty, więc już pominę tą terminologię profesorską.
Docencie państwo, bo on pierwszy raz publicznie o tym mówi, ja nigdy nie słyszałem.
Bo nie pytałeś. No. Więc w gabinecie się spotkaliśmy i Staszek Wieczorek, jak usłyszał o tym, że już skończyłem architekturę, ponieważ no, zawsze był i jakby jest otwarty, to nie jest typ urzędnika, powiedział: no to o co chodzi? Mówi: skoro mam 18 miejsc, to po co to na rok pierwszy? To idź na drugi, a może na trzeci. Ja mówię: nie, to ja poproszę na ten drugi. No i tak się stało. I jeszcze jeden chłopak, który był po architekturze warszawskiej, który był chyba w tej drugiej dwudziestce, w ten sposób dostał się na rok drugi. Czyli ja pierwszego roku grafiki nie studiowałem, ponieważ go w pewien sposób dzięki temu Bigowi przeskoczyłem. Natomiast no, Jarek zadał tutaj szczegółowe bardzo pytanie o to kogo spotkałem na studiach i jak to było. No więc spotkałem mnóstwo wspaniałych osób, no takich, którzy weszli już do historii polskiej sztuki i grafiki i malarstwa. To żeby już nie wdawać się może w detale, to tak wymienię może najpierw tych, którzy już odeszli, czyli profesor Janusz Przybylski, doskonały malarz i grafik, u którego nie byłem w pracowni malarskiej, bo to było po sąsiedzku. Ja byłem u profesora Damastyki na latach pierwszych, natomiast wspólnie gdzieś pracowaliśmy przez około roku w pracowni litograficznej. Spotkałem i byłem w pracowni przez 3 lata u profesora Jerzego Tchórzewskiego, u którego też robiłem aneks dyplomowy z tegoż malarstwa. Świętej pamięci profesor Roman Artymowski, też jakby sława polskiej grafiki, długie lata tworzący szkolnictwa artystyczne w Iraku i później tutaj powrócił i też działał długo w Szkole Łódzkiej i w Warszawskiej. Całe mnóstwo sław związanych z Polską Szkołą Plakatu, czyli poczynając od profesora Henryka Tchórzewskiego poprzez Macieja Buszewicza czy Lecha Majewskiego i wielu, wielu innych. No, wszystko to, co kiedyś potrafiłem gdzieś znaleźć w książkach, to te osoby poznałem i od nich się uczyłem. I no, tak się stało też, że z wieloma tymi osobami w tej chwili znamy się odrobinę gdzieś bliżej i mówimy sobie po imieniu.
Może wszystko? Dobrze, weź łyk herbaty. Tomek, pracujesz w technikach klasycznych, o których Wiesław wspominał. Jest to druk wklęsły, wypukły i ostatnio, nie wiem czy to dobre słowo, ale eksperymentujesz z drukiem cyfrowym. Ale może opowiedz nam wszystkim z grubsza, na czym te techniki polegają. jak dochodzi do takiego efektu końcowego, który widzimy na wystawie, to tak, właśnie coś takiego.
No, powiedziałeś tak, że ciężko na to odpowiedzieć i odpowiedź na to, to zajęłoby nam tutaj chyba ze 4 godziny, więc z grubsza w 4 minuty, tak? To jest ciężka sprawa. Może tak. Jakby w tej chwili może tak nie jest, ale w tych czasach, kiedy ja studiowałem, trzeba w zasadzie było przejść wszystkie pracownie, jakby ucząc się tych 4 wtedy przynajmniej znanych metod druku, czyli druku wklęsłego, wypukłego, litograficznego i sitodruku. I oczywiście ja to przeszedłem, natomiast było tak, że po roku trzecim wybierało się specjalizację i można było albo wybrać projektowanie graficzne w jednej z pracowni plakatu, czy ilustracji książkowej, czy grafiki edytorskiej. Natomiast ja wybrałem grafikę warsztatową już po roku studiowania tak naprawdę, czyli pierwszy raz tak zetknąłem się tam fizycznie z metodą tego działania i miałem spore problemy, natomiast też miałem sporo pochwał z tytułu tego, co gdzieś tam nieudolnie zaczynałem robić. Dlaczego mówię nieudolnie? No dlatego, że no to było nieudolne. Żeby Państwu wyjaśnić, już nie wchodząc na razie w poszczególne techniki, no sprawa polega na czym? Sprawa polega na wykonaniu matrycy. Najpierw matryca to jest płaszczyzna jakiegokolwiek materiału. To może być linoleum, może być blacha, może być kamień, może to być jakikolwiek inny materiał. Dlatego mówię, że jakikolwiek inny, dlatego że ja stosuję czasami różne, w którym trzeba wykonać pewną serię śladów, albo ręcznie, albo za pomocą pewnego rodzaju chemii. I na to nakładając farbę, albo za pomocą wałka, albo wcierając, odbić to pod prasą, przenosząc to na papier. I ten efekt na papierze dopiero jest tym, co oglądamy. Sytuacja jest o tyle trudna i o tyle magiczna, że wykonuje się to czasem w negatywie i w lustrzanym odbiciu. Czyli tak naprawdę dosyć trudno jest przewidzieć, co będzie się działo i w zasadzie nie sposób wykonać właściwej, zamierzonej odbitki bez przejścia drogi od początku do końca. Czyli przejście całego procesu technologicznego, który w różnych wypadkach jest dosyć skomplikowany, i osiągnięcie efektu, może on być dobry lub niedobry, dopiero predestynuje nas do tego, żeby w następnej pracy zrobić to bardziej świadomie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wymaga to takiego postępu w pewnym procesie, wykonywania czegoś, co jest absolutnie odmienne od tego obrazu, który zyskujemy w efekcie końcowym. Ja o tyle, powiedzmy, w tym czasie się spiąłem, że pracownie różnych prowadzących na początku dosyć często zmieniałem i zapisywałem się na roku trzecim na przykład do 2 pracowni warsztatowych, bo byłem na litografii u profesora Władysława Winickiego, zresztą jednego z takich wielkich, zapomnianych grafików polskich, a ostatnio gdzieś tam odkopywanych, bo była w zeszłym roku jego wielka wystawa retrospektywna w Warszawie, i byłem na linorycie właśnie w pracowni Romana Retymowskiego. I później też zmieniałem to wszystko, więc opuszczając tylko sitodruk, próbowałem wszystkich możliwych technik. Zupełnie niezależnie i czasem zupełnie inne formalnie rzeczy wykonując, by ostatecznie przejść do właśnie pracowni druku wklęsłego i wypukłego profesora Retymowskiego. No i tam w pewnym zestawie ludzi, którzy akurat byli w tej pracowni, byli ludźmi z mojego roku i przede wszystkim osoby technicznej, czyli to był Janek Lewy, który wielu rzeczy mnie nauczył, tak naprawdę takich pewnych sztuczek i zawsze z nami myślał i to chyba dzięki takiemu przebywaniu w tej pracowni nauczyłem się nie tego, co profesorowie przekazywali, ale raczej pewnego myślenia w procesie, czyli jak podchodzić do sprawy. A to wyglądało z reguły fizycznie tak, że myśmy przebywali w tej pracowni od godziny 8 rano do 18 wieczorem, pracując, no a później siedzieliśmy, piliśmy piwo albo wódkę. No tak to wyglądało. Tak w tym fachu jest, jak Jarek podpowiada, niekoniecznie tak, ponieważ alkohol pracy nie służy, to więc tutaj jest to ewidentne rozdzielenie, ale rzeczywiście tak to wyglądało. I tutaj to co robiły różne osoby w różnych kierunkach, no też budowało jakby tę bazę dla tego, co można zrobić. I jeśli gdzieś w tej chwili mówimy o grafice i o tych technikach klasycznych, to ja w zasadzie tylko chyba rzeczywiście na studiach przeszedłem tę taką szkołę używania tych technik klasycznie, a w zasadzie po dyplomie, poza tym, że uczę jeszcze jak to klasycznie robić, to chyba sam tego klasycznie już nie robię tak naprawdę. I chyba tylko właśnie dzięki temu nieklasycznemu pojęciu, podejściu jakby do sprawy i temu, że wbrew temu, co Jarek napisał w tym drugim tekście, bo jego obydwa teksty, o których on mówił, są w tym katalogu zamieszczone, moje podejście, mimo używania tych tradycyjnych technik, w sensie formalnym tradycyjne nie jest. I to jest jakby ten wyróżnik, dzięki któremu powiedzmy ja mogę istnieć gdzieś wysyłając swoje prace na świecie. A to może wygląda tak, bo wspomniałem o tym pracowniku technicznym, no, nie pracowniku technicznym, on miał przed nazwiskiem w pracowni mistrz. Więc to trochę co innego. Czyli mistrz Jan Lewy po 7 latach, kiedy ja zjawiłem się na akademii robiąc doktorat, to jak pokazałem mu swoje gdzieś pierwsze odbitki, a wtedy zacząłem właśnie robić kolor po takim długim okresie działań czarno-białych, no to on natychmiast zaczął ze mną handlować na te odbitki. No i to był ten moment, kiedy ja zauważyłem, że rzeczywiście mogę robić coś innego, bo on nie wiedział już, jak to jest zrobione. Nie był w stanie dojść. Czyli coś się zmieniło, troszeczkę przeskoczyłem jakby ten etap i to jest jakby coś, co jest pewnym wyróżnikiem. Rzeczywiście używając tych technik, jeśli już nie wiemy, jak to zostało zrobione, to znaczy, że ten ktoś coś umie. Tak to wygląda. Poza oczywiście tym, że gdzieś jesteśmy w stanie docenić warsztat przy zastosowaniu technik czystych i klasycznych. No więc tutaj to było to gdzieś to pierwsze docenienie. Może ja oddam, bo tak już długo rozmawiam.
No ja mam kolejne pytanie. Ja rozumiem, że dotarłeś do techniki własnej, czy technik własnych, ale od lat jakby jak cię obserwuję, przychodząc do pracowni, ciebie obserwując przy tej robocie i później, ciągle mnie frapuje to pytanie, co jest takiego, powiedziałeś, magicznego, może bardziej magnetycznego, co cię trzyma przy tak ciężkiej robocie, bo to jest naprawdę tytaniczny wysiłek i nieprawdopodobne skupienie. Godziny ślęczenia nad tym wszystkim. No oto, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, ale po raz kolejny pytam. Co jest w tym tak silnego, chociaż ostatnie prace są to druki cyfrowe. I też mam pytanie, dlaczego postanowiłeś eksperymentować z drukiem cyfrowym? Czy to już wiek i to jest łatwiej, lżej, prościej, szybciej? Efekt jest bardziej do przewidzenia. Okej. Okay. Chciałem, żebyś trochę odpoczął, łyknął herbaty. Tak. Będę zadawał po dwa pytania, później po trzy, po cztery i tak, żebyś... Tak, tak.
Dobrze. Może to jest kwestia pewnej konstrukcji psychicznej, ale no rzeczywiście... Jakby to działanie w pracowni w pewien sposób no trochę jest taką udręką, nie zawsze, ale są to rzeczywiście długie godziny spędzone nad przygotowaniem matrycy. No, nikt nie pytał, ale powiem tak. To co tutaj Państwo widzicie na wystawie, pojedyncza praca. Gdybym tak miał rozciągnąć to niektóre powstawały najszybciej w 2 tygodnie, a niektóre w 2 lata. Mniej więcej to jest taki czas na jedną pracę, czyli czasem one dojrzewały dłużej, czasem były odkładane, ale miesiąc czy dwa na powstanie jednej pracy po to, żeby ona mogła jakby zaistnieć w tym efekcie końcowym, to jest mniej więcej ten czas. Który jest potrzebny. No więc no jest to pewnego rodzaju robota, natomiast jest to też pewnego rodzaju proces dochodzenia, myślenia przy tym. Ja uwielbiam siedzenie i pracę nad tym, ponieważ no to jest taki w pewnym momencie albo moment myślenia o wszystkich sprawach, albo moment taki medytacyjny, czyli gdzie można, wykonując pewne rzeczy prawie mechanicznie, troszeczkę się wznieść odrobinę ponad ten stół i być w jakimś zupełnie innym stanie. No i oprócz właśnie tej fizyczności, czyli rzeczywiście jest to czasem ciężka praca, ponieważ no, przy tych kolorowych grafikach ja jedną odbitkę wykonuję gdzieś w okolicach 7 godzin. No, przez ten czas można namalować obrazek, prawda, Wiesławie? Można. Tak. No więc żeby zrobić nakład, powiedzmy 15 czy 20 egzemplarzy, to ja muszę poświęcić na to te 2 czy 3 tygodnie. Więc jak sobie przeliczymy przez tą ilość prac, która jest w synagodze, a tak, nie mając pewności, a tych prac w życiu wykonałem przynajmniej dwukrotnie więcej albo i jeszcze więcej niż tutaj, to dopiero zacząłem sobie uświadamiać, jak zacząłem wybierać pracę na tę wystawę, ile tego potencjalnie może być, no to nie wiem kiedy to robiłem, prawdę mówiąc. Tak naprawdę, bo jeszcze pracowałem i na uczelni i cały czas uprawiam architekturę równolegle. No więc to są tego typu momenty, ale ta satysfakcja największa jest w momencie druku. Czasem jest to złość, bo tak jak Wiesław powiedział, wcale nie musi się to udać. Wcale nie musi się to udać, czasem trzeba poprawiać, a w przypadku prac barwnych, no to tak mówiłem, że trzeba wykonać matrycę i odbić, ale to nie jest tak prosto. W przypadku prac barwnych trzeba czasem wykonać 2, 3, 4, a tam w niektórych przypadkach jest 7 matryc. Czyli jak Państwo widzą pracę, która ma 70 na 100 centymetrów, to żeby ona tak mogła powstać, to trzeba przepracować materiału 7 razy 100 razy 7, czyli 7 metrów kwadratowych na jedną pracę. To już jest pewnego rodzaju problem, którego nie widać, no ale po coś się to robi. Gdzieś tam ten efekt założony musi zostać spełniony. No i to w pewnym sensie Jest ta siła magiczna przy odbijaniu, kiedy, zwłaszcza przy kolorze, kiedy ja to odbijam praktycznie wszystkie te matryce naraz i te kolory, które wcale nie są jakimiś wyszukanymi i z drogich farb uzyskanymi, zaczynają się ze sobą łączyć. To jest taka chwila, kiedy przez 10 minut nagle ta grafika się zmienia. Czyli wygląda zupełnie inaczej. Po 10 minutach nagle wszystko to się zaczyna ze sobą łączyć. Więc to jest coś takiego. No a poza tym cała robota technologiczna przy tym wszystkim, przy różnych technikach, no to tak jak Wiesław napomknął, to jest ta alchemia. To jak się wchodzi do pracowni, to jest całe mnóstwo różnych pojemników, farb, całej technologii chemii, którą można różnie mieszać i z której można coś uważać niebezpiecznego albo coś bardzo fajnego. No i można to stosować dobrze i niedobrze. Więc to jest to. A Jarek w drugim pytaniu pytał o te druki cyfrowe, które tutaj się pojawiły. No jeszcze nie czuję się na tyle stary, chociaż w kręgosłupie już czuję, że owszem, takie trzydniowe odbijanie to musi spowodować sytuację, kiedy jest przerwa, bo ja nie mogę się ruszyć, ledwo wchodzę na schody, bo to ciągle trzeba robić w pochyleniu.
A propos tych druków, nowych grafik, które dla mnie to jest raczej przejaw twojej młodości niż starości. Właśnie tego, że sięgasz po zupełnie nowe techniki, po takie, których wcześniej jakbyś nie, ani w szkole, ani później pewnie nie doświadczał. One są nowe i to jest właśnie to, że cię to ciągnie, że chwytasz to. To dla mnie to jest przejaw tego, że jesteś dzieciak i że jesteś cały czas młody.
Dobrze, dziękuję ci, Wysiu, za ten wtręt. Nie, więc ja z tych druków cyfrowych mogę się dosyć prosto i zgodnie z prawdą wytłumaczyć, bo rzeczywiście tego nie próbowałem, natomiast od dłuższego czasu myślę o łączeniu druku cyfrowego z technikami klasycznymi i tu się zastanawiam nad pewnymi metodami technologicznymi, które mogą prowadzić do wspólnego odbijania. To nie jest takie proste, ponieważ no te procesy technologiczne, które są tutaj używane, Państwo pewnie nie wiedzą, ale te wszystkie większości te grafiki, które tutaj są eksponowane w synagodze, są odbijane na mokro, czyli na papierze moczonym, nie suchym, takim tylko przesuszonym. One są później suszone i dopiero napinane i odcinane. W związku z tym to tak to wygląda jeszcze gdzieś gwoli ciekawości. Natomiast no, tego typu jakby problemy miały tutaj mieć pewnego rodzaju miejsce i one myślę, że w najbliższym czasie nastąpią, czyli te moje próby, być może taki grant w najbliższym czasie napiszę, żeby ewentualnie móc to eksplorować. Natomiast te grafiki były przygotowane no, około 2 lat temu specjalnie po to, żeby pokazać się w Sejnach jako pewnego rodzaju alternatywę, ponieważ rozmawiając z Bożeną Schroeder mówiliśmy o galerii tutaj tej dolnej i o przestrzeni na górze, więc ja chciałem pokazać kilka kolorowych prac na górze, a tą piwnicę no, pokazać w zupełnie inny sposób. W związku z tym zrobiłem kilka tych czarno-białych grafik, które są tam wykonane w zestawie i myślałem o tym, o pokazaniu tego tu na dole, a przy okazji jakby sprawę gdzieś tam eksplorując wkroczyłem troszeczkę na terytorium tego koloru i tak to jakoś w międzyczasie zupełnie z niewiadomego powodu poszło. No i skończyło się na kilkudziesięciu pracach jednego rodzaju i kilkunastu drugiego rodzaju i ten materiał jeszcze taki niewykorzystany ciągle jeszcze istnieje i czeka na jakieś swoje opracowanie. No więc z tego powodu przede wszystkim tutaj się to pojawiło, ponieważ to było robione dla was, gdzieś w innym układzie.
Tomek, może teraz byś powiedział znowu, proszę, żeby krótko, o swoich mistrzach, no mistrzach i z młodości i może grafikach, którzy są teraz dla ciebie inspiracją czy wyzwaniem. Właśnie może o mistrzach twojej młodości i współczesnych grafikach, których cenisz, których warto może, żebyśmy nazwiska poznali. Proszę.
Dobrze, to ja w tym momencie szybciutko, tak krótko, Jarek. Więc ja nie mam mistrzów w tej chwili. O tak, krótko powiem. Znaczy, nie mam kogoś takiego, do kogo bym się odnosił i jakby chyba już, no może od kilkunastu lat jakby totalnie się od tego wyzwoliłem, od takiego myślenia. To jest kwestia doceniania pewnych prac. Natomiast no, od tych wielu lat ja w zasadzie znam osobiście taką czołówkę grafików polskich, w zasadzie z wszystkich największych ośrodków, cały zespół wrocławski. Krzysztof dzisiaj stamtąd wrócił. Tak, też jest mi znany i wiem, że oni też mnie znają. Spotykamy się dosyć często i jakby ta brać graficzna jest troszeczkę inna w jakiś sposób od innych profesji, ponieważ ja i wszyscy ci ludzie jakoś bardzo blisko się trzymamy i w zasadzie niespecjalnie konkurujemy ze sobą w takim sensie podgryzania się, natomiast to jest kwestia wspólnego działania i może tutaj ta moja wystawa to jest taki wrzut grafiki i pewnego rodzaju zdziwienie, ale to trzeba Państwu uświadomić, bo może nie wszyscy to wiedzą, że w ostatnich latach polska grafika artystyczna, ta warsztatowa, chyba jest najlepszą grafiką na świecie. Do tej pory zawsze Japończycy z tą rzeczywiście wielką tradycją warsztatową na całym świecie dominowali i tak to było, kiedy ja uczestniczyłem no właśnie tych kilkanaście, czy te 20, czy 15 lat temu w konkursach takich światowych grafiki, to Japończyków zawsze było najwięcej, to zawsze było coś na najwyższym poziomie, to w ostatnich latach grafika polska chyba jest najlepsza na świecie. To jest kwestia tego, że no mamy tylu dobrych artystów i to kształcenie artystyczne, oczywiście w tych ośrodkach, które posiadają bazę, jest właściwe. Czy o dawnych mistrzach mówić? Myślę, że chyba nie warto.
Więc jest Polska Szkoła Poezji, jest Polska Szkoła Grafiki. Dwie szkoły, które wiodą prym. Może byśmy zrobili w ten sposób, że może Państwo byście mieli pytania do Tomka. Może jakieś pytanie wspomnieniowe, bo nie chcemy jakby i zanudzić i pójść w jakąś taką specyfikę jego roboty. Może Państwo macie jakieś pytania do niego? Proszę.
Rozczulił fragment tej młodości i wspomnienie o profesorze Staniewiczu. Wyjątkowej zacności człowiek, doskonały pedagog. A w pańskiej grafice dostrzegam też coś, co również łączy się tutaj z naszym klimatem, z naszą okolicą, ponieważ widzę wiele motywów ornitologicznych. Sam mam pasiekę nad bagnami żegarskimi. Niektórzy mówią, że krasnogródzkimi, panie Piotrze. I nad tymi bagnami krąży orzeł bielik. Na niektórych grafikach pańskich dostrzegłem właśnie ten jego charakterystyczny ogon, który jak pióropusz rozpościera się poprzecznie i fruwa tak na tym niebie, ponieważ sam bielik jest szary, ale ogon ma biały. Czy ta moja uwaga jest słuszna i rzeczywiście tam są te motywy ornitologiczne, ponieważ każdy właściwie widzi to, co w sztuce chce zobaczyć. Także dziękuję serdecznie za udostępnienie i możliwość obejrzenia pańskich prac, tym bardziej, że jest pan urodzonym Sejdeninem. Życzę powodzenia i dużo sukcesów.
Dziękuję. Powiem tak, ja ornitologicznie nie studiowałem tych skrzydeł, które ja używam w moich pracach, ale tak wracając jeszcze do sejneńskich wspomnień, to gdzieś tam w Almanachu też o tym wspominałem w tym wywiadzie przeprowadzonym z Jarkiem. Ja pamiętam, że skrzydlate towarzystwo to był stały element mojego dzieciństwa, czyli pamiętam takie wyprawy na strych klasztoru sejnińskiego, które uskutecznialiśmy z moim bratem i z naszymi kolegami i tam zawsze było całe mnóstwo ptaków, wróbli, gołębi, pojawiały się szpaki, były też nietoperze. Myśmy to wszystko zawsze za dnia łapali, co się dało i studiowali. Miałem też długi czas sowę w domu, tak. Nietoperze to były takie zwierzątka przyjazne, czyli tego typu studiowanie gdzieś tam i kontakt z tym od dziecka miałem. Być może to jakby w sensie motywu, natomiast w sensie użycia w pracach to jednak ku treściom bardziej symbolicznym jakby w nim zawarte.
Na wstępie wspomniałem, że jesteś profesorem w Katedrze Sztuki, bo tak obecnie się nazywa ten wydział. Może takie pytanie o tą profesję na uczelni. Czy ta dydaktyka akademicka to jest tylko, że tak powiem, dla chleba, czy masz też ambicje większe w tym względzie? Teraz wymyśliłem to pytanie.
To nie znaczy, że myśmy mieli jakiś scenariusz. Nie, nic nie ustalaliśmy, o co pytasz. Jak to jest? No ja na uczelni białostockiej pracuję już 24 lata, czyli na Wydziale Architektury. I to jest tak, że no, jest pewien problem, ponieważ no, w jakimś sensie ja mam te dwa zawody i jeszcze zawód właśnie wykładowcy, gdzie przeszedłem tam przez te parę szczebelków takiej kariery akademickiej i te w zasadzie trzy już zawody, czyli nauczyciel akademicki, architekt i grafik uprawiam równolegle, czyli ja cały czas jeszcze, mimo tego, że nie chciałem być architektem, to na początku lat 90. do uprawiania architektury wróciłem i z większą czy mniejszą intensywnością, ale ten zawód praktycznie do tej pory uprawiam. Czyli są to takie sytuacje, kiedy część ludzi postrzega mnie totalnie jako architekta, nic nie wie o grafice, a inni postrzegają mnie jako artysta, a w ogóle nie wiedzą, że uprawiam też architekturę. No a niektórzy myślą tylko o mnie jako o wykładowcy, czy tam profesorze na uczelni. Także jakby no, takiego kompendium tego wszystkiego z reguły się nie spodziewam. Jeśli ktoś chce widzieć we mnie architekta, to ja z nim rozmawiam jako architekt, a jeśli mam być grafikiem, to jestem grafikiem. No tak to jest. I uczyłem na tej uczelni, no poza przedmiotami plastycznymi, ja pracuję tam od 1988 roku, tak? 1988 roku, czyli zaraz po studiach na architekturze zaproponowano mi asystenturę i ja studiując już w Warszawie zacząłem pracować na uczelni w Białymstoku, czyli robiłem to i to jednocześnie. Jakoś tak to było. No i uczyłem rzeczy rzeczywiście od rzeczy związanych z projektowaniem architektonicznym, wnętrzarskim, wszelkim innym, a w tej chwili od 5 lat na Wydziale Architektury powstał właśnie kierunek grafika i Katedra Sztuki, w której pracuję, obsługuje ten kierunek. No i wbrew pozorom wróciłem do momentu, kiedyś profesor Hołdanowicz, który uczył mnie właśnie projektowania graficznego w Warszawie, tak pytał, czemu ja nie otworzę pracowni graficznej w Białymstoku. No i tak się stało, że od 5 lat taką pracownię graficzną prowadzę i trochę od tego uczenia architektury odszedłem, nadal je uprawiając, ale jakby w tej chwili jest to związane rzeczywiście z tym, co tutaj Państwo widzą, czyli staram się młodych ludzi edukować jakby w tej dziedzinie, co znowu gdzieś na Podlasiu no nie jest zbyt częste.
No tak. To tym białostockim, że tak powiem, tropem proponuję, żebyś poszedł dalej i Nie kończymy. Jeszcze ciebie trochę pomęczę. Powiedz coś nam o środowisku twórców białostockich. Jak widzisz siebie, jak widzisz ich, bo tutaj niektórzy z tego środowiska są aktywni w pograniczu. I to właśnie takie pytanie o środowisko twórców białostockich, czy podlaskich, czy... Może być takie pytanie?
No może być. To znaczy tak, jest tu parę problemów. W pewien sposób środowisko białostockie, czy szerzej mówiąc podlaskie, niespecjalnie sprzyja tego typu jednostkom. Może jest to dobre miejsce do mieszkania, natomiast w sensie gdzieś poparcia i działania w tę stronę nie zawsze tak było. Czyli można tutaj być niejako bytem osobnym, ale wszelkie próby jakiegoś działania kolegialnego troszeczkę palą na panewce. To nie jest przypadek, że na przykład ZPAP w Białymstoku nie istnieje, prawda? Więc gdzieś tam to środowisko po stanie wojennym, kiedy zostało odrobinę przetrzebione, jakby nie do końca się zebrało w sobie. No więc to tak to jest, że to są jednostki. No mniej więcej o tym z Leonem Tarasowiczem, bo w czwartek go widziałem w Warszawie, też rozmawiałem. No i ja wracając do Białegostoku, a nie zostając w Warszawie, też od razu przyjąłem taką pozycję trochę osobną i jak się okazało w dziedzinie grafiki, to też zostałem takim ostatnim mohikaninem, bo parę osób, które po akademiach warszawskich czy poznańskich jeszcze przez parę lat po studiach to uprawiały, zaprzestały tego po prostu ze względów ekonomicznych. W związku z tym no, gdzieś ta uczelnia jednak mnie przy tym wszystkim utrzymywała. No i to jest rzeczywiście kwestia, tak jak zresztą w każdym zawodzie, no, zwłaszcza w zawodzie architekta czy artysty plastyka, no trzeba mieć odrobinę tego kręgosłupa, żeby się tego trzymać i sobie nie odpuścić. No to musiałem przyjąć tą pozycję osobną. Ja wiedziałem, że Białystok mi tej odskoczni nie da. W związku z tym ja przyjąłem pozycję od początku taką, że robię swoje i rozsyłam to po świecie. I gdzieś stamtąd ewentualnie będę szukał potwierdzenia, bo krytyk białostocki na pewno mnie nie pochwali za to, bo nie będzie wiedział o co chodzi. No i tak to kiedyś byli, teraz rzeczywiście już prawie nie ma. I tak to rzeczywiście zaistniało i w zasadzie do tej pory ja mogę sobie poczytać za pewnego rodzaju sukces, że przez te 20 kilka lat, kiedy zajmuję się tą dziedziną, to rzeczywiście w pewien sposób jednak na tych imprezach międzynarodowych, takich światowych, jestem w stanie zaistnieć, co wcale nie jest takie oczywiste, mimo jakby kilku zwrotów stylistycznych, bo moi koledzy i profesorowie, ich tam nie ma na przykład. A mi się udaje w większości przypadków. Może nie udaje się. To nie jest tak, że w takich konkursach coś może się udać. Czyli to, tak jak mówiłem gdzieś tam o tej konkurencji przy egzaminach na akademię, to na takich światowych imprezach graficznych sytuacja też wygląda bardzo, bardzo szczególnie, bo o ile środowisko graficzne takie aktywnie działające w Polsce ma 200, może 300 osób, bardzo dużo, to na świecie ta liczba powiedzmy nie przekracza 6-7 tysięcy takich aktywnie działających i pracujących na wysokim poziomie, ale z takiej to liczby na dużych konkursach graficznych selekcjonuje się na przykład 100 osób. Czyli tam 1000-2000 osób, które przysyłają pracę i z tego selekcja wynosi setkę. I jakby to jest ten miernik, więc ja sobie troszeczkę coś takiego wyznaczyłem, czyli no tak z pozycji outsidera, który może bardziej na świecie jest znany niż w samym Białymstoku czy w okolicach.
No tak, to ja też tak ciebie postrzegam i twoją sytuację w Białymstoku, że no jesteś osobny outsider i tak to z tobą jest. No i jesteś światowiec, a jednocześnie jesteś chłopakiem z Sejn i masz teraz wystawę w Sejnach. Tak. więc powiedz, czym dla ciebie są Sejny i czym jest dla ciebie ta wystawa, no. Światowcu, Sejn.
Przyzywasz się. No to trudne pytanie, jak zwykle. Czyli czym dla mnie jest? Ona, to jest przede wszystkim jakiś tam, tak jak Wiesław mówił, to jest pewien powrót. No najczęściej. Nie powiedział za dużo, ale powiedział to, co trzeba. Tak. No więc ta wystawa nie jest jakimś tam, nie jest jakąś wystawą retrospektywną. Jest to pewien taki przekrój i trochę wedle wyboru formatowego pod kątem panowania przestrzeni i taki pokaz. Natomiast no dla mnie no trochę tak jak tutaj państwo chcieli, no żeby to był ten wrzut, ten, tak jak Wiesiek powiedział, powrót na łono, Tak, powrót do czasów dzieciństwa, ale z czymś innym. Więc jest to jakieś tam zderzenie mentalnie gdzieś tam w naszych głowach się rozgrywające. U państwa inaczej, u mnie inaczej, u Jarka jeszcze inaczej. No ale tak to należy traktować. Ja myślę, że odbieram tutaj pewnego rodzaju sygnały z tej już kilkakrotnej bytności w Sejnach przed tą wystawą i z tego dzisiejszego spotkania i to mnie jakoś w pewien sensie konstytuuje i buduje i daje pewien oddech do tego, żebym przemyśliwać sobie, jak to tutaj było i co po drodze się stało, no tym bardziej, że Jarek tu wyciąga ze mnie takie pytania dotyczące dłuższego okresu życia, o czym tam specjalnie w ferworze zajęć codziennych nie myślę. I tak nawet odpowiadając na te pytania gdzieś niezależnie zaczynam sobie myśleć, jak to było. A to w takim momencie wydaje się takim przystankiem, który może służyć do tego typu przemyśleń. W związku z tym ja skrzętnie spróbuję z tego skorzystać i wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla siebie i dla innych na przyszłość.
Tak, tak, proszę.
Nawet Chrystus powiedział, że żaden prorok we własnym kraju, a tu na Białostoczyźnie, a w samym Białostoku, jak sądzę, jeszcze bardziej, bardzo trudno wybić się właśnie, żeby uznano i zostać uznanym artystą. Ale bardzo się cieszymy, że był Pan łaskaw przyjechać do nas i pokazać się, i pokazać swoją sztukę. Obejrzeliśmy ją z przyjemnością i zapamiętamy sobie i Pana, i Pańską.
No ja myślę, że samo zaproszenie Bożeny i sympatia pogranicza i natchnienie, jakie do roboty dawała nam Urszula i Wiesław, także ja tutaj rzecznikuję trochę Tomkowi, ale mile jesteśmy tutaj przyjmowani i czujemy się u siebie po prostu, pośród przyjaciół, znajomych, także To nie ma żadnego przymusu czy czegoś takiego, wręcz odwrotnie. Tak, Tomek, powiedz, bo będziemy chyba zmierzali ku końcowi, nad czym obecnie pracujesz i może jakieś masz plany i może odpowiesz na najtrudniejsze pytanie, kiedy zamierzasz ponownie pojawić się w Sejnach. Nie, ale no, kolejny ten przystanek taki artystyczny. No, ile będziemy czekać na to? No,
no oczywiście. Tak, no w Sejnach na pewno będę w czasie wakacji przy okazji. Tak, natomiast co robię? No tak jak powiedziałem, zaczynam przymiarki do tego grantu związanego z realizacją i z opracowaniem pewnej technologii łączenia druku cyfrowego z technikami klasycznymi. No a co z pozostałych elementów? No, mam kilka grafik w trakcie pracy. No troszeczkę w życiu osobistym mi się zmienia. Tu jest moja narzeczona, która też jest graficzką i która też ze mną w pracowni w tej chwili pracuje. No więc to się jakoś tam ciągnie. Oczywiście poza samą robotą jest cały czas kwestia uczestnictwa jakby w tym życiu artystycznym i jakby ten rok, tak jak i inne, niespecjalnie różni się pod względem gdzieś tam intensywności. No więc w tej chwili kończy się wystawa grafiki rysunku w Tajlandii, za chwilę będzie wystawa w Macedonii, za chwilę biennale w Toruniu, krakowskie biennale we wrześniu, triennale we wrześniu tego roku ma otwarcie i tutaj też razem w tym uczestniczymy i będziemy. Także tych imprez jakby jest sporo, no i rzeczywiście gdzieś tam poza takimi indywidualnymi pokazami tych wystaw w ciągu roku no zbiera się tam w okolicach 10 albo kilkunastu, także ten postęp istnieje, co nie znaczy, że tak będzie zawsze, bo wystarczy przerwać tę pracę i natychmiast to wszystko staje. Tak to rzeczywiście wygląda. To tyle.
Może Państwo macie jakieś pytania?
Ja podam. Proszę Państwa, chciałabym się podzielić takimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że oto mamy dwoje młodych ludzi, którzy pobierali nauki w Sejnach przede wszystkim. Zgadza się. Tak, a teraz zwracam się, panie profesorze, młody panie profesorze, do pana. Zrobiło mi się bardzo, bardzo miło, kiedy pan tak na wstępie ciepło powiedział o swoich korzeniach, prawda? O swojej szkole. Wiem, że w almanachu pisał pan tak ciepło o rodzinie, bo to dało panu, prawda, otrzymał pan wspaniałe korzenie. Nie omieszkał pan zaznaczyć, że czytanie książek to było wielką skarbnicą i za to panu dziękuję, bo w tej chwili nasza młodzież naprawdę czyta chyba mniej. Niedługo chyba, no nie wiem, obym nie była taką złowieszczą tutaj osobą, ale to jest bardzo piękne, że pan powiedział, że biblioteka, że książka dała panu te takie gdyby jeszcze takie podporę wzmocnienie tych korzeni. A potem wspomniał pan o swoich, prawda, profesorach, czyli dalszych, którzy dali panu skrzydła. I te skrzydła w tych pana pracach są widoczne, prawda? Tak, ja tak sobie odczytałam to, że przede wszystkim jak weszłam na tą salę wystawową, zrozumiałam, że to jest ogrom pracy. I na pewno pan wie, że geniusz to tytan pracy. Mówiliśmy wcześniej, prawda, że ta praca tytana była, bo pan Wiesiu tak powiedział, prawda, o tej tytanicznej pracy. I to jest fakt, to jest widoczne. A kiedy pan zaznaczył, że jeszcze pan musiał wybierać, prawda, poszczególne prace, czyli pan ma tych prac masę. Przez swoje życie jest takie młode, a pan naprawdę stworzył bardzo, bardzo wiele. Ja jestem laikiem, nie znam się, ale widząc, obserwując, czytając, ile pan tych prac wystawił w różnych, prawda, miastach świata, myślę, że to jest ogromne odbicie. I pan jest ceniony, nagradzany, więc to jest, prawda, satysfakcja, myślę, że pana, uwieńczenie tej ciężkiej pracy, tej tytanicznej pracy. I takie jeszcze moje takie wspomnienie, o którym pan wspomniał, o swoim tym panu dziekanie, panu Wieczorku, tak zrozumiałam, prawda, panu profesorze, że pan zaznaczył, że poszedł pan na rozmowy. I ten profesor zaproponował taki, prawda, wybieg, czyli żeby przejście od razu na drugi rok. I to jest, wydaje mi się, podejście, też tak możemy zaobserwować, tak jak tutaj siedzimy wszyscy, że jak trzeba być człowiekiem, prawda, dobrym człowiekiem. Bo wiedział, że pan miał wykształcenie, pan skończył architekturę, nie był pan zielony taki, prawda, że się tego gdzieś skądś urwał. Ale pan już miał to doświadczenie i tak pięknie zaproponował. I dlatego chciałabym, żebyśmy też wyciągnęli wniosek, że trzeba być tymi dobrymi ludźmi. Czasami trzeba pomóc. Pomóc nie tylko szczęściu, prawda, ale tak od serca, widząc młodego człowieka. To może tyle, tak z takim podziękowaniem. Myślę, że tutaj się należą wszystkim podziękowania tym, którzy tu zorganizowali tę wystawę, że pan przybył, dokonał pan powrotu. Prawda? Nie jako syn marnotrawny, nie, nie. Ale dokonał, tak, Wiesio, tak, ale nie, on to było z Ewangelii, także absolutnie. Panie Wiesiu, nie, pan to pięknie powiedział, ale tylko zaznaczam, że ten powrót, prawda, jest, myślę, że pan będzie wracał, bo jak powiedziałam, korzenie coś tam jednak zostawiają. A to, że pan właśnie tą kończył, to maturę zdawał w Białymstoku, w tym najlepszym liceum. Ja też na ten temat coś wiem z racji mojej córki, ale też pokazała, że można być najlepszą. Niekoniecznie, prawda, po tej szkole, po liceum naszym też można dojść daleko i to chyba nie zależy od na pewno bardzo wiele zależy od nauczyciela, prawda, wychowawcy, ale to nie tylko. Trzeba mieć w sobie to coś, to chęć bycia albo zaistnienia, a przede wszystkim być dobrym człowiekiem. I tego panu życzę, młody panie profesorze. I niech panu te skrzydła zawsze, i nigdy niech panu nikt, życzę, żeby nikt panu tych lotek nie podcinał.
Są jeszcze jakieś pytania? Macie państwo chęć o coś zapytać? Coś powiedzieć?
Skoro wrócił temat właśnie profesora Stanisława Wieczorka, który rzeczywiście jest w pewnym sensie dobrym człowiekiem, ale jest zaganiany i tyle spraw próbuje ogarnąć, że nie bardzo nad tym panuje, to powiem państwu taką anegdotę, że właśnie profesor Wieczorek zwraca się do wszystkich studentów, do pań per Marysiu, a do panów per Jasiu. Ktokolwiek by to był, od razu przychodzi i mówi, a Marysia czego chce, tak? I jakby dzięki temu wybiegowi nigdy nie popełnia faux pas, bo wszyscy wiedzą, że tak to jest i dopiero jak kogoś zaczyna kojarzyć z imienia i z nazwiska, to wtedy do niego mówi ewidentnie po imieniu, czyli to jest ten moment, kiedy wiadomo, że zaczyna zauważać i wtedy wszyscy doceniają, że są już w kręgu postrzegania percepcyjnego. Dziękuję za tę wypowiedź.
No to kończymy spotkanie. Kochajcie państwo artystów, kochajcie państwo sztukę, kochajcie państwo Tomka Kukaskiego, kochajcie państwo jego wspaniałe prace. Dziękujemy za spotkanie.